Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Gdybyśmy użyli takiego sformułowania kobieta malarka na przełomie XVI i XVII wieku, to jest realne, realistyczne czy tak średnio?
O, totalna abstrakcja. Raczej tak.
No dobrze, to wiadomo, chodziło oczywiście o ówczesne położenie kobiet, ale chyba już przejście do jakiegokolwiek zawodu dla kobiety było trudne, ale już bycie artystką to naprawdę było niemal nie do wyobrażenia.
No, totalny kosmos, więc do rzeczy. Jesteśmy w Rzymie, jest 8 lipca 1593 roku, no i tam w rodzinie Oracja Gentileskiego, malarza zresztą, i Prudencji Montone, rodzi się ich pierwsze dziecko, córka Artemizja. Imię dostała po Artemidzie, czyli greckiej bogini...
Imię nieprzypadkowe.
Tak, bogini łowów. Oprócz Artemizji para doczekała się jeszcze 6 dzieci, w tym 3 synów zmarło bardzo wcześnie.
No, ona już w bardzo młodym wieku napatrzyła się na ogromne okrucieństwo. O co chodziło?
Chodzi o to, że jako około sześciolatka uczestniczyła z ojcem w publicznej egzekucji rodziny Częcich.
Jacyś Niemcy się tam pojawili?
Tam chodziło o ojcobójstwo popełnione przez niejaką Beatrycę. Ale dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że wielu artystów, oczywiście tych, którzy opłacili roczne składki w Accademia di San Luca, dostało pozwolenie na szkicowanie tego momentu właśnie. I między innymi był tam...
Przedziwna sytuacja.
No i jeszcze za to trzeba zapłacić, tak? Mm-hmm. Między innymi był tam Caravaggio, był też Orazio, czyli ojciec Artemizji, i niejaki Agostino Tassi. Polecam zapamiętać to nazwisko, bo on się jeszcze tutaj pojawi w naszej opowieści. Można powiedzieć, że było to ich pierwsze spotkanie.
Tak. Potem przychodzi rok 1605, niezwykle trudny dla naszej bohaterki, bowiem kiedy ma 12 lat, traci mamę.
Tak, mama umiera właściwie podczas porodu z tym noworodkiem, więc Artemizja tak naprawdę zostaje sama w męskim domu ojca i 3 żyjących braci, Francesco, Giulio i Marco. Ojciec co z nią robi? Uczy ją swojego fachu, oczywiście tak po cichu, tak, bo ma pracownię w domu. Najpierw Artemizja czyści pędzle, miesza kolory, przygotowuje podkłady, czyli taka zupełna podstawa i tak dalej.
Ale połyka bakcyla chyba przy okazji.
Tak, tak. I ojciec szybko się orientuje, że idzie jej to lepiej niż braciom. I, no ale właśnie, jest pewna wada nie do przeskoczenia. Ona jest kobietą, tak? A ten świat artystów to jest świat typowo męski. Więc z tego będą wynikać po prostu niedogodności, utrudnienia.
No tak, ale ona w świetny sposób rozpychała się łokciami w tym męskim gronie, no bo była raczej taka z gruba ciosana, możemy powiedzieć.
Ładnie to ująłeś, tak? I to bardzo dobrze do niej pasuje, bo taki charakter, można powiedzieć, miała męski. Raczej była taka mocna, niezależna, potrafiła się kłócić. Czy brakowało jej ogłady? No może tak, bo nie była taką typową damą, damulką.
Lubiła
zupełnie
przeklinać,
nie.
Na przykład?
Tak, przeklinała, nie umiała pisać, miała niewyparzony język oczywiście, a przy tym była bardzo urodziwa, na co zwracali uwagę wszyscy mężczyźni właśnie.
Czyli bardzo intrygujące połączenie. Czym ona zajmowała się jeszcze w pracowni ojca, oprócz tego, o czym wspominałaś, Marto, wcześniej? Bo zdaje się, że była też w charakterze modelki tam.
Tak, była... Mało tego, robiła wszystkie takie porządkowe rzeczy związane z malarstwem, z przygotowywaniem obrazów i tak dalej, ale właśnie występowała w charakterze modelki, co też było takie dość kontrowersyjne, tak? Córka pozuje ojcu, a te obrazy Oracja, no też nie do końca są ubrane, prawda? Więc niektórych to kło w oczy.
No tak, a jak po pracowni kręcą się zdolne szelmy rodzaju męskiego, to bywa niebezpieczne.
No tak, bo do ich domu wpadał na przykład Caravaggio, czy wspominany już Agostino Tassi. A trzeba też zaznaczyć, że około roku 1607 ta aktywność malarska Oracja nagle wzrosła. No i to pewnie jest właśnie zasługa tego, że pracował na 4 ręce razem ze swoją córką.
No i jak wspomniałem, jeden z tych kręcących się po pracowni artystów nagle stał się przyczyną wielkiego problemu naszej bohaterki.
Tak, problemu i jednocześnie tragedii. I mowa oczywiście o Tassim, który można powiedzieć, że od dłuższego czasu szukał pretekstu, żeby zostawać z Artemizją sam na sam. No i w końcu przyszedł 9 maja 1611 roku i Tassi po prostu zgwałcił dziewczynę, obiecując jej ślub, bo wtedy ślub ze zgwałconą dziewczyną to był jedyny sposób, żeby
przywrócić honoru,
przywrócić jej honor i on ją tą obietnicą zwodził długie miesiące.
A okazało się, że ślub to on wziął, tylko nie z nią.
No tak, i Artemisia to odkryła. Odkryła też, że żyje nie do końca zgodnie z prawem, że Tassie żyje nie do końca zgodnie z prawem, więc przyznała się ojcu. No oczywiście ojciec wybuchł gniewem, czego się można było spodziewać. W 1612 roku ojciec stwierdził, że będzie się ubiegać o sprawiedliwość w sądzie, więc Tassie został oskarżony o deflorację i nadszarpnięcie reputacji całej rodziny. Ale tutaj taki paradoks, bo to Artemisia musiała udowodnić, że była dziewicą i że została zgwałcona.
Więc wstrząsające
zupełnie. To zupełnie takie naprawdę... No ciężko tak. się to czyta po
ciężko
prostu
się to
w
czyta.
Jej biografii.
No właśnie, najgorsze jest to, że to ona została poddana torturom, a nie jej oprawca.
Właśnie, i to torturom takim, które dla malarki, no nawet kobiety wtedy, tak, były po prostu, mogły się skończyć tragicznie. Miażdżenie palców, no to jest takie... Nawet nie chcę wiedzieć, jak to nią musiało wstrząsnąć. Tak czy inaczej, w trakcie tego procesu wyszło na jaw, że Agostino próbował zabić swoją żonę, że sypiał ze swoją szwagierką, ukradł też jakieś obrazy Oracja, mimo że się z nim podobno przyjaźnił.
Tak, nakłaniał też do fałszywych zeznań.
Tak, bo ktoś musiał poświadczyć, że on jej... Właściwie ktoś musiał poświadczyć, że Artemisia nie była dziewicą, tak? Że miała przed Tassim wielu już kochanków i tak naprawdę ta sprawa jest o nic, bo no jeżeli...
Czyli w sumie ojciec chciał dobrze, idąc do sądu z tą sprawą, ale tak naprawdę bardziej Artemisii zaszkodził niż pomógł.
Tak, bo tutaj właśnie oskarżony, no co, no... Generalnie został skazany, nawet wygnali go z Rzymu, dostał też 2 lata więzienia, ale czy on to odsiedział do końca? Raczej nie. Do Rzymu też oczywiście wracał. Wymknął się, po prostu się wymknął, tak? A ona została z tym ostracyzmem.
I nadszarpniętym wizerunkiem.
Właśnie. Więc jedyne słuszne wyjście to było po prostu... wyjazd, tak?
Tak.
Wyjazd i szybki ślub.
I szybki ślub. Tak. I tym mężem został brat jej adwokata, który bronił jej na procesie. No, tutaj zaznaczasz, że ślub raczej był z rozsądku niż z uczucia, tak?
No, to wszystko działo się bardzo szybko, bo ślub był już w listopadzie 1612 roku, także no raczej z rozsądku, tak? Ale zaznaczmy jeszcze, że obok niej na ślubnym kobiercu stanął malarz Pier Antonio Stiatessi. Na początku może nawet im się układało, ale co było później, zaraz opowiemy.
Tak, no wyjeżdżają do Florencji już na początku kolejnego, czyli 1613 roku. No plus jest taki, że Artemisia uwalnia się od wpływu taty.
Tak, te relacje z ojcem, o ile na początku ona była jego pierwszym dzieckiem, więc hołubił ją i tak dalej, patrzył na nią trochę jak w obrazek. Tak.
Dobre określenie w tym przypadku.
Właśnie, dzięki. Ale no, to była trudna relacja już później, tak? Jak on widział, że ona jest coraz lepsza w malarstwie, zaczynał dostrzegać w niej konkurencję, więc te relacje im się bardzo mocno rozjechały. Oczywiście bracia poszli za ojcem. Tak, więc Artemisia tak naprawdę została sama ze sobą, ze swoim mężem, można tak to powiedzieć. Ale tak czy inaczej w takim trudnym środowisku, w trudnych okolicznościach rozwinęła swoją karierę. Mamy 1616 rok i ona jako pierwsza kobieta zostaje przyjęta do takiej prestiżowej Akademii del Arti dei Disegno. I już wtedy jej obrazów poszukiwali kolekcjonerzy właściwie z całej Europy. No, nie ukrywajmy, że popularności...
Skandal dobrze się sprzedaje.
Dokładnie, tak. No i skandal, a z drugiej strony takie bardzo zręczne poruszanie się w kobiecym akcie. I o tym nie należy zapominać.
Tak, i do tego jeszcze oczywiście wrócimy. Ona czuła się toskanką, często także w sztuce to manifestowała. W jaki sposób?
Na przykład podpisując się Lomi, czyli toskańskim nazwiskiem dziadka i kuzynów, którzy działali sobie tam w Pizie. Orazio przejął nazwisko swojej matki Gentileschi, stąd mamy ten przeskok.
A co w małżeństwie było słychać w tym czasie?
No małżeństwo, tak jak mówiliśmy, raczej takie kontraktowe. Tak jak powiedziałam, na początku całkiem nieźle im się układało. Doczekali się nawet 5 dzieci, z których przeżyła tylko córka Prudencja, ale potem troszeczkę się rozminęli, żyli w separacji. co na to Artemizja? Ona miała taką smykałkę do interesów, miała, można powiedzieć, głowę na karku, szybko się uczyła, co najważniejsze, potrafiła też zabiegać o protekcję i ją zyskiwać, wykorzystywała też przy okazji swoje wdzięki, którymi hojnie natura ją obdarzyła. Także poznali się na niej też Medyceusze, no i tutaj można powiedzieć, że wjeżdża drugie tłumaczenie jej imienia, które trzeba rozbić na Artemizja, czyli sama jestem sztuką.
No i to jest piękne. Pobyt we Florencji, oprócz tego, że tam doszło do kryzysu tego małżeństwa, no i oczywiście cały czas unosiły się te opary skandalu, jeszcze przyniósł także romans.
Tak, dodajmy długoletni romans z bogatym szlachcicem Francesco Maria Marginim, który no, niejednokrotnie ją wspierał też materialnie, nie tylko mentalnie. Wspierał ją też swoimi kontaktami i koneksjami, więc to wszystko się kręciło cały czas.
A potem nastąpił w 1620 roku powrót do Rzymu, ale z mężem.
Tak, i tam mecenatem objęła ją rodzina Barberinich. Rok później definitywnie rozstała się z mężem. Zmarł też ich pierworodny syn, 5-letni Cristoforo. A o niej samej mówiło się wtedy, że, i tutaj cytat, łatwiej jej zazdrościć, bo jest cudem malarstwa, niż ją naśladować.
Czyli była też chyba dobrym takim automenadżerem, tak? Czyli świetnie jak gdyby potrafiła kierować tą swoją karierą.
Kierować, kreować się, jest też swój obraz. Myślę, że tutaj tak, masz rację, że to takie zdolności PR-owskie.
Jakbyśmy to teraz nazwali. No to przejdźmy do obrazu właśnie datowanego na około rok 1620 i jest to obraz poświęcony Judycie.
Tak, ona bardzo lubiła wracać do tych starotestamentowych, silnych kobiet. Na koniec powiemy dlaczego, ale teraz właśnie zatrzymajmy się przy tym obrazie. Jesteśmy w Galerii Uffizi we Florencji i to jest obraz Judyta odcinająca głowę Holofernesowi. To jest olej na płótnie dość pokaźnych rozmiarów.
Duży,
tak, prawie 2 metry na 162,5 centymetra. I to jest jakby jeden z dowodów popierających tezę, że Artemizja jest takim żeńskim odpowiednikiem Caravaggia w malarstwie. No i właśnie, bo tutaj mamy taki pierwszy szok, bo malowanie przez kobiety scen biblijnych było po prostu zakazane, tak? Więc co znajdujemy na tym płótnie? W księdze Judyty mamy taki fragment, właściwie opowieść o młodej, pięknej, bogatej wdowie, która postanowiła ocalić Betulię i Izrael przed, można powiedzieć, konsekwencjami najazdu wojsk asyryjskich. No i w tym celu ona, taka dzielna, udaje się do obozu wroga. Tam sobie ucztuje z generałem, z Holofernesem właśnie. No a kiedy ten pijany zasypia, ona po prostu odcina mu głowę z zimną krwią, zupełnie bez mrugnięcia okiem. Wraca z tą głową do miasta, wystawia ją nabitą na pal i Asyryjczycy, jak się orientują, jak wygląda sytuacja, po prostu uciekają.
Tak. Jak tutaj zostały rozegrane postaci na tym obrazie?
Tak jak mówiłam, dość duża powierzchnia i mamy tylko 3 postaci. Mamy Holofernesa, który leży na łóżku i dominujące nad nim 2 kobiety, Judytę i jej służącą Abrę. Mężczyzna widać, mimo że on leży w takim dość drastycznym skrócie, on jest postawny, wydaje się dużo wyższy od kobiet, nawet patrząc na rozmiar jego dłoni w stosunku do twarzy tej służącej, mamy takie wrażenie, że to jest taki potężny facet, wielki, silny, ale w tej swojej wielkości, sile jest też bezbronny. On się szarpie, w oczach widać przerażenie, łapczywie próbuje złapać ostatni już pewnie oddech, czy tam wydać ostatni krzyk, zanim zupełnie miecz
rozdzieli głowę od ciała.
Dokładnie, zdekapituje. Co jest tutaj też ciekawe, to ta determinacja na twarzy Judyty. I ona skupia się głównie na jej czole w tak zwanej lwiej bruździe, inaczej mówiąc polu marsowym. Ona jest tak maksymalnie skupiona na wyznaczonej sobie misji, a przy tym jest zupełnie pozbawiona emocji.
Nie widać emocji,
tak,
to prawda.
Tam nie ma zawahania. Ona chwyta za włosy wodza, wchodzi tym mieczem po prostu jak w masło, tnie kolejne warstwy ciała. Nawet się przy tym nie wzdryga, mimo że tryska krew na nią samą też. Tak? To jest taka naprawdę brutalna scena i tak samo zachowuje się służąca.
I to, co jest bardzo ciekawe, to ta hipoteza, że tak naprawdę twarz tego mordowanego właśnie człowieka jest twarzą Tassiego, czyli tego oprawcy, który tak straszny ból zadał jej wiele lat wcześniej.
Tak, i to jest to, o czym mówiłam, że ona lubiła powracać do takich silnych kobiet, bo w nich też pewnie widziała siebie, tak? To, co przeżyła, ją umocniło i tak naprawdę ją stworzyło. To była dla niej taka forma terapii, byśmy dzisiaj powiedzieli. I tak to się dzisiaj interpretuje.
O czym jeszcze warto wspomnieć, Marto, tutaj?
No właśnie, Artemisia obracała się w różnych środowiskach, też w środowiskach naukowych. No i przyjaźniła się też z Galileuszem. I jest taka teza, niektórzy uważają, że Artemisia uwieczniła na obrazie tę przyjaźń z Galileuszem w postaci parabolicznych trajektorii strumieni krwi tryskającej właśnie z gardła Holofernesa. No i te parabole mają być wyliczone przez tegoż uczonego.
No mówiąc krótko, sporo brutalności na tym obrazie.
Tak, taki efekt brutalnego weryzmu nawet bym powiedziała, ale ubrany właśnie w karawadzionizm najwyższych not, on wtedy szokował publiczność, przez co jej sztuka jest uznawana za taką mało kobiecą i raczej się ją wtedy sytuowało w takiej kategorii kuriozum, ale kuriozum bardzo, bardzo pożądanego.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.